Wiecie, jeśli człowiek jest szczęśliwy, to tak naprawdę jest szczęśliwy w domu. Jeśli mówimy w ogóle o szczęściu, to mówimy o tym, co najczęściej ludzie wymieniają, kiedy mówimy o szczęściu. Ludzie szczęśliwi to są ludzie, którzy mają domy szczęśliwe. Ludzie nieszczęśliwi to są ludzie, którzy mogą mieć czasami sukces w jakimś obszarze życia, ale tak naprawdę nie mają szczęśliwego domu i wtedy tak to wszystko kłuje. Ci, którzy mają żony, mężów, wiedzą o tym, jak to jest i jak człowiek przeżywa. Człowiek może mieć karierę, może mieć pieniądze, ale jeśli nie ma domu, nie ma, teraz powiem z perspektywy mężczyzny, jeśli nie masz przy boku swoim kobiety, która cię rozumie, kobiety, która jest naprawdę partnerką, kobiety, z którą możesz żyć i budować przyszłość, no to jest trudne. I z drugiej strony jest dokładnie tak samo, kiedy kobieta nie ma kogoś, kto jest też stabilnością, fundamentem jej życia. I oczywiście ktoś może powiedzieć, fundamentem jest Jezus, ale pozwólcie, powiem tak, on się odbija w życiu mężczyzny, myślę, że najbardziej. Cała pełnia jest w mężczyźnie i kobiecie, ale kiedy mówimy o rodzinie, mówimy o też tej części też roli mężczyzny. Więc kiedy mówimy o rodzinie w ogóle, to powiem tak, nawet jeśli nie masz rodziny tutaj, to jest dla ciebie. Jeśli jesteś sam, to jest dla ciebie. Dlatego, że te wszystkie zasady będziesz mógł zastosować również w swoim własnym, osobistym życiu. Nie trzeba mieć kogoś, żeby te zasady zastosować. One będą działały nawet wtedy, kiedy jesteś, powiedzmy, czy panną, kawalerem, rozwodnikiem, rozwódką, kiedy mam przypadków, gdzie masz wiele żon, nie ma tutaj takich oficjalnych przypadków, ale jeśli nawet ktoś jest sam, to te zasady będą działały. Będą działały one również w kontekście twojej małej grupy, twojej grupy domowej. One będą działały w kontekście również Kościoła, który jest również rodziną Bożą. Więc kiedy mówimy o zasadach zdrowej rodziny, to tak tutaj podkreśliłem, że tak naprawdę zależy mi na tym, żeby to była zdrowa rodzina. Mówimy o zdrowej rodzinie, bo trzeba sobie od razu powiedzieć, nie ma doskonałych rodzin. Nie ma doskonałych rodzin, są tylko zdrowe rodziny. Nie ma doskonałych rodzin tylko dlatego, że nie ma doskonałych ludzi. Nie wiem, kto z was czuje się doskonały, ja na pewno nie. Ja nie czuję się doskonały w tym znaczeniu charakteru. Jest wiele rzeczy, które potrzebują zmiany w moim życiu, ale można, i to jest piękne, nie całkiem zdrowi ludzie mogą stworzyć zdrową rodzinę, jeśli stworzą właściwe, prawidłowe mechanizmy działające w tej rodzinie. Czyli zwróćcie uwagę, że tak naprawdę nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby ludzie byli doskonali, ale chodzi o to, żeby mechanizmy, które tworzą między sobą, były zdrowe. I teraz, nie wiem, czy wiecie, ale ja osobiście ja nie lubię za bardzo kazań, bo kazania są jakąś teorią. Ja lubię instrukcje. Więc jeśli pozwolicie, to od razu zrobimy to dzisiaj w ten sposób. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby przez 30 minut powiedzieć wam czegoś, czego nie wiecie. Ja przyszedłem tutaj powiedzieć wam coś, co prawdopodobnie wiecie, ale zainspirować was, to jest mój cel, aby zainspirować was, abyście zrobili coś, czego jeszcze może nie robicie, albo żebyście powrócili do czegoś, co może przestaliście robić. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, żebyście coś wiedzieli, ale żebyśmy coś zrobili. Co wy na to? Co wy na to? Możesz powiedzieć, zapytać swojego sąsiada, co ty na to? Żebyśmy coś zrobili, a nie tylko wiedzieli. Większość ludzi umiera nie z powodu tego, że nie wiedzą, ale z powodu tego, że nie robią tego, co wiedzą. I to jest dylemat też i Kościoła. To jest dylemat Kościoła. My wiemy więcej, niż my potrzebujemy wiedzieć. Większość ludzi dlatego też nie lubi kazań, dlatego że większość ludzi słyszała to już wielokrotnie, co mają robić. Potrzebują instrukcji i tak naprawdę potrzebują czasami zachęty, żeby zacząć robić te małe rzeczy, które przenoszą nas w tą niesamowitą przyszłość, którą Bóg ma dla nas. Dlatego że ja wierzę, i wybaczcie mi za pewnego rodzaju idealizm, który jest we mnie, ale jeśli ty nie żyjesz tak, to nie wybudzaj mnie, bo chcę ci powiedzieć, że mój idealizm w pewnym sensie mnie ciągnie, tworzy we mnie pewną wizję, że zawsze chciałem mieć wspaniałe małżeństwo, zawsze chciałem mieć dobrą rodzinę, chciałem mieć żonę, która, wiecie, za którą będę latał do 80. Później już nie wiem, czy będę latał, może będę posuwał. Nie wiem jak, ale chciałem mieć żonę, chciałem być w związku, który będzie gorący przez cały czas. I to była moja, to było wielkie moje wyzwanie, dlatego że ja pochodzę z rozbitej rodziny i mama i tato rozwiedli się, gdy ja miałem 7 lat. I wiecie, zawsze w pewnym sensie rodzina była dla mnie pewnego rodzaju wyrzutem, więc ja szukałem takiego miejsca, gdzie będę mógł odkryć rzeczy, żeby ta rodzina zadziałała, żeby była zdrowa. Ja od razu wiedziałem, że nie jestem doskonały, dlatego że wiecie, to człowiek ze swoją niedoskonałością od razu się zderza, a jak już masz związek, to już wiesz od razu, że nie jest dobrze, tak? Od razu człowiek, wiecie, jest sprowadzony do parteru, dlatego że kiedy człowiek jest sam, to żyje pewnej iluzji, jaki jestem, ale kiedy już człowiek ma drugą osobę, która cię widzi non-stop. Więc rodzina to są pewne mechanizmy. I ja wierzę w to, że Bóg ma mechanizmy. Słowo Boże, wiecie, ja dlatego kocham Biblię. Ja nie kocham Biblii, powiem tak, nie wystraszcie się. Ja nie kocham Biblii, dlatego że ona jest tak teologicznie fantastyczna. Ja kocham ją, ponieważ ona jest tak praktyczna, że można nią naprawdę żyć. To jest coś, co mnie fascynuje w Piśmie Świętym. Nie fascynuje mnie to, wiecie, czasami niektórzy ludzie mówią, o, tu ma tyle ksiąg i ma tutaj, wiecie, takie podstawy historyczne. Wiecie, ja skończyłem doktorat z teologii, ale to nie jest to, czym ja żyję. Ja nie mogę żyć moim, wiecie, wiedzą na ten temat. Ja żyję instrukcją, która tutaj jest zawarta. I to, co mnie fascynuje, to jest to, że Bóg bardzo wiele mówi na temat rodziny. Mnóstwo mówi na temat rodziny. Pamiętam któregoś dnia ktoś kiedyś powiedział taką rzecz. Czy to nie jest fascynujące, że Mesjasz świata, Zbawiciel, nie przyszedł do świątyni i nie urodził się w świątyni, ale urodził się w rodzinie? Ja myślę, że to mówi bardzo wiele. Mało tego, nie urodził się w domu kapłana, ale urodził się w domu biznesmena. To jest fenomenalne. Nie urodził się w domu kapłańskim, urodził się w normalnym domu, gdzie ludzie pracowali. I przez wiele lat tak naprawdę podążał za tym i tworzył, jakby, wiecie, Zbawiciel świata doświadczył większość swojego życia w kontekście rodziny, dlatego że Bóg zawsze chciał mieć rodzinę, więc On umieścił w niej 5 fenomenalnych zasad, które jeśli wstęp nie będzie zbyt długi, nawet wam powiem. Ale będę chciał być trochę przez was naciskany, bo one są genialne. Więc na razie jeszcze jestem we wstępie. Rodzina to jest środowisko przede wszystkim. Każdy człowiek, tak jak doskonały jest i tak jak doskonały nie jest, wszystko zależy od środowiska, które będzie stworzone wokół niego. Bo to środowisko zdecyduje, jakim on w konsekwencji się stanie. Pamiętam, jak kiedyś jeden z pastorów powiedział do mnie tak. Myślałem, że człowiek decyduje o swojej przyszłości. Aż zrozumiałem, że nie. Człowiek decyduje tylko o relacjach, które ma, a one decydują o jego przyszłości. To oznacza, że człowiek czasami może mieć wielkie aspiracje, ale jeśli nie umieści siebie we właściwym środowisku, to będzie szedł w dół, nie w górę. Dlatego, że środowisko, które tworzymy, to jest środowisko, które jest w stanie nas wyciągnąć wyżej albo pociągnąć niżej. Tak samo jest z rodziną. Rodzina jest albo miejscem rozwoju, albo miejscem umierania. I to jest wszystko zależy od tego, jakie mechanizmy są uczynione w tej rodzinie. Czy ludzie, którzy tworzą rodzinę, tworzą małżeństwo, tworzą zespół ludzi, czy wiedzą i rozumieją, jakie mechanizmy są zdrowe i czy stosują te mechanizmy. Więc teraz, dla tych, którzy oglądają nas online, wy macie prościej, bo możecie wziąć prawdopodobnie kartkę, długopis. Proszę was, abyście przygotowali ją. Zróbcie jeden, podkreślcie. A jeśli ktoś z was jest tutaj i może to zrobić, możecie to zrobić na telefonie, oczywiście wyciszonym. Zróbcie jedynkę i w zasadzie chodzić będzie mi tylko i wyłącznie o jedynkę dzisiaj. O jedynce będziemy rozmawiali. Dlatego, że wierzcie mi, kiedy nawet poznamy, jeśli zdążymy, 5 zasad zdrowej rodziny, to chcę powiedzieć wam, że tak naprawdę 5 zasad zdrowej rodziny będzie zależało od tego, czy zrobimy punkt numer 1. Chciałbym, żebyś tutaj, w tej jedynce, napisał tylko jedną rzecz, którą zrobisz. Nie którą się dowiesz, bo wiecie, my za chwilę się dowiemy różne rzeczy, którą zrobisz w swoim własnym domu po raz pierwszy być może, albo powrócisz z powrotem do robienia, do czynienia tego. Dlatego, że klucz do zdrowej rodziny jest w czynieniu, a nie w wiedzy. Jeszcze raz. W działaniu, a nie w wiedzy. Nie ma znaczenia, wiecie, nie ma znaczenia, jak ja bardzo w sobie myślę, jak kocham moją żonę. Ja mogę się czasami rozmarzyć. Ale to nie ma znaczenia. Dopóki ja czegoś nie będę robił, ona nie będzie czuła, że ją kocham. Ani ja również nie będę czuł się spełniony, ponieważ nie będę dawał jej tego naprawdę. Więc miłość w rodzinie i rodzina to jest działanie, a nie teoria i wiedza. Więc tylko jedną rzecz, którą zrobisz, to będzie klucz dzisiaj. I z tych pięciu, nie chciałbym, żebyś wybierał pięciu, nie powiedz, zrobię pięć, jest niemożliwe, zrób tylko jedną. Zachęcam cię do zrobienia tylko jednej rzeczy w swoim domu, albo nawet jesteś sam, zrób sam ze sobą. To zadziała również w tobie. Dlatego, że wiecie, jakbyśmy dobrze nie myśleli, to w nas jest dwóch ludzi. Zgadza się? Jest nas dwóch ludzi. Ktoś z was kiedyś mówił do siebie? A kto z was się lubi kłócić ze sobą? Niektórzy ludzie mówią, czasami jestem na jakiejś konferencji i nauczam i ktoś przychodzi i mówi tak, a ja się z tobą nie zgadzam. Ja mówię, witaj w klubie, ja się sam ze sobą nie zgadzam czasami wielokrotnie. Niektórzy myślą, że jak się ze mną nie zgadzają, to znaczy, że coś jest nie tak. Wszystko jest bardzo dobrze, że się ze mną nie zgadzasz, to znaczy, że myślisz. To jest początek. Więc to, co będę mówił, nie musisz się z tym zgadzać. Ale myśl, zastosuj jedną rzecz. Więc nie ma doskonałych domów. Bóg nigdy nie chciał, żebyś stworzył doskonałą rodzinę. Bóg chciał, żebyś stworzył zdrową rodzinę. Zdrową rodzinę ze zdrowymi mechanizmami. I te zdrowe mechanizmy, tak naprawdę one decydują o tym, czy w domu jesteśmy szczęśliwi, czy też nie. Czy dzieci czują się szczęśliwe, czy też nie. Teraz posłuchajcie, jeszcze ważne. Nie mylcie tego z chrześcijaństwem. Jest wiele chrześcijańskich domów nieszczęśliwych. Jest wiele chrześcijańskich małżeństw nieszczęśliwych. Dziękuję wam za ten aplauz. Ale ci, którzy oglądają, będą pewnie bardziej odważni, będą mówić, no tak, jasne. Bo tak jest. Bo to, że człowiek jest chrześcijaninem, to, że rozpoczął swoją podróż w Bogu, wcale nie oznacza, że będzie stosował Boże zasady. Wcale nie oznacza, że będzie żył i działał na podstawie tego, co mówi Słowo. Wcale nie oznacza, że będzie żył zasadami Bożymi. Więc można być w chrześcijańskim domu nieszczęśliwym. Więc nie mylmy tego, że jak tylko będziemy chrześcijańskim domem, to wszystko będzie dobrze. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Nie potrzebujesz chrześcijańskiego domu. Potrzebujesz domu, w którym Boże zasady są realizowane. I teraz zdarza się, że są rodziny niechrześcijańskie, które stosują jedną lub dwie lub trzy zdrowe zasady i będą się trzymały lepiej niż dwójka chrześcijan, którzy nie stosują żadnej zasady z wyjątkiem tego, że się nawrócili. Ci będą przeżywali piekło, a ci będą przeżywali półpiekło. Wiecie, bo nieba bez Boga nie ma, to od razu powiem. Ale nie będą aż w tak złym stanie, jak ci tutaj. Więc nie mylmy tego, że jeśli będę chrześcijaninem, to wszystko będzie dobrze. Nie, wcale nie. Niczego nie gwarantuję. Stosowanie tych zasad. Ok. Za chwilę już kończę, więc muszę w końcu je powiedzieć. Słuchajcie, podam pięć. Zapiszcie tylko jedną rzecz, którą zrobicie. Pamiętajcie, nie więcej. Jedną. Chciałbym, żebyście wyszli z tego miejsca dzisiaj, a ci, którzy oglądają nas, żeby zastosowali jedną rzecz tylko. Jeśli uda mi się zainspirować cię, żebyś coś zrobił, uważam to spotkanie za sukces. Jeśli ktoś powie, zrobiłem coś, to jest wspaniałe. Pierwsza rzecz. Pierwsza zasada w domu, która musi funkcjonować, ja wybrałem ją jako numer jeden. To jest atmosfera radości. Radość to coś więcej niż zabawa. Niektóre domy bawią się, chodzą do kina, robią różne rzeczy, ale to jest za mało. Pozytywna atmosfera wynikająca z filozofii życia. Atmosfera radości, która jest w domu. Atmosfera śmiechu, wzajemnej życzliwości, która płynie z tego, że w środku jest dobrze. Czyli nie ma gorszego domu niż dom, który nosi w sobie gorycz. Wchodzisz do domu, od razu czujesz atmosferę. Pierwszą rzecz, którą czujemy w domu, to atmosfera. Otwierasz drzwi, ktoś wychodzi, od razu po minie wiadomo, co jest. Wiecie, człowiek wraca do miny i z powodu, nie wiem, czy kiedyś złapaliście się na tym, ale ja pierwszą rzecz, którą negocjowałem sobie, to mam wrócić teraz. Ciekawe, jak będzie wyglądała. Jak będzie wyglądała ta mina? Atmosfera domu, atmosfera radości jest podstawową rzeczą, która tworzy klimat zdrowia. Nie musi być doskonale wszystko. Nie musi być świetnie posprzątane. Może być bałagan w szafie i w garażu. Lepiej, żeby nie, bo łatwiej i szybciej wyjść z domu, gdy nie ma bałaganu. Łatwiej wyjechać, ale porządek domu to nie wszystko. Klimat i atmosfera radości to podstawa. W domu, tam gdzie ludzie się śmieją, tam się ludzie dogadują. Zobaczcie, jest mnóstwo presji w życiu. Ktoś z was przeżywa jakieś presje w życiu? Praca? Brak czasami finansów? Jakieś, wiecie, troska o dzieci? Czasami o wnuki? Brak jakikolwiek? Nawet w sobie człowiek, wiecie, mija 40 lat i zaczyna myśleć, tamci w wieku tych już 40 to już to mają i w tym miejscu są, a ja w tym. Ktoś z was był kiedyś w takim porównywaniu się? Nikt z was, tylko ja? Kończysz ileś lat i zaczynasz myśleć, tamci już to, a tamci już tamto. Więc mamy regularną dawkę smutku, troski, napięcia, pewnego rodzaju martwej ciszy. Zwróćcie uwagę, jak mnóstwo jest zdenerwowanych głosów. Ton, radość jest w tonie. Okazuje się, że to jest taka mała rzecz, a tak wiele zdrowia wprowadza, kiedy potrafimy żartować ze sobą. Wiecie, praktycznie każdego dnia zaczynamy od żartu z moją żoną. Ja nie wymyślam żartu, bo ja nie umiem żartu, ja nie pamiętam nigdy żadnego dowcipu. Ale zawsze ją zaczepię, żartobliwie. No i jak się dzisiaj ma moja księżniczka? Wiecie, po 28 latach to jest naprawdę zabawne. Kiedy człowiek ma, wiecie, 5 lat do dziesiątki, to jest to naturalne, bo jesteś dalej jeszcze jakby na fali. Po 20 paru latach już jakby musisz falę wytwarzać. Nie ma nic złego w wytwarzaniu fali. Nie ma nic złego w wytwarzaniu fali. Ale po prostu biegamy, bawimy się z sobą, tekstami między sobą. Śmiejemy się do siebie. To jest konieczne, bo inaczej smutek zabije atmosferę. Szczególnie, kiedy dzieci są w domu, kiedy są małe. Kiedy mówimy do nich, ty nie rozumiesz jeszcze tego, albo ty nie wiesz, dlaczego się denerwujemy. Ja myślę, że dzieci, one nawet nie chcą wiedzieć, dlaczego się denerwujemy. Bo to oznacza tak, jakbyśmy nie dorośli do rozwiązywania pewnych problemów. Dlatego atmosfera radości jest fundamentem. I teraz pozwólcie, że może powiem zdanie, które jest szokujące. Ale nie ma radości bez Boga. Ja wam powiem szczerze. Teraz ostatnio byłem zaproszony na Dzień Babci i Dziadka do jakiegoś kina, do teatru. Lata 20, lata 30. I zaprosili mnie na Dzień Babci i Dziadka. Wiecie, już jestem dziadkiem teraz podwójnym, już prawdziwym, także zostałem tam zaproszony, poszedłem. Bar był otwarty, więc te babcie, dziadkowie biorą sobie drinki. I tak siedzą, na smutno piją te drinki i tak czekają, kiedy one zadziałają. Później wyszło kilka pań, kuso ubranych, zaczęły nogami robić w jedną, w drugą stronę I wtedy widziałem, że się panowie tak pochylili, żeby sprawdzić, bo już w tym wieku to człowiek traci wzrok. I ja myślę, że to jest też celowe. Bóg celowo zrobił pewne rzeczy, że my na starość tracimy wzrok. Nie widzimy wszystkiego wyraźnie. To jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. To też pomaga nam w małżeństwie, kiedy nie widzimy wszystkiego wyraźnie. To naprawdę, to w dwie strony działa. No i tak siedzimy tam, myślimy sobie tak, to jest najsmutniejsza impreza, na jakiej ostatnio byłem. Dlaczego? Ponieważ bez Boga ludzie nie mają wewnętrznej radości, nie mają optymizmu, który rodzi się tak naprawdę z pewnego przekonania, że wszystko będzie dobrze. I dlatego tutaj kluczem jest jednak najpierw pojednanie z Bogiem i zaproszenie Go do swojego życia, bo radość musi z czegoś płynąć. Atmosfera radości. Druga rzecz. To jest wzajemny szacunek. Kluczem do zdrowego domu jest wzajemny szacunek. Szacunek jest czymś, co nabywamy i uczymy się. To nie jest coś, z czym się rodzimy. My nie rodzimy się z szacunkiem. Uczymy się szacunku. Apostoł Paweł mówi, miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To znaczy, że szacunek tworzy klimat, na którym coś rośnie. Można z szacunkiem mówić do siebie. Wiecie, jest wiele wymiarów szacunku. W słowach. Ja czuję się odpowiedzialny za to, żeby nie obniżać atmosfery szacunku w moim domu, bo mogę. Niektórzy mówią, hej stara, no bo ta moja kobita. Można mówić tonem, który wyraża brak szacunku. Szacunek, okazuje się, jest bardzo trudny, kiedy się poznajemy lepiej. Bo kiedy się poznajemy lepiej, mamy tendencję do tego, żeby mówić według tego, co widzimy, jak ten człowiek żyje, więc natychmiast obniżamy słowa i obniżamy ton szacunku względem drugiej osoby. Zaczynamy wytykać. O, przytyło ci się już, widzę. Same wałeczki, miła moja. Może byś pomyślała o jakiejś diecie. Cud. Najlepsza to jest ta cud. Nic nie trzeba robić, trzeba tylko wierzyć. W słowach, w tonie, w żartach nie zawsze możemy śmiać się z kogoś. Nie wiem, czy zauważyliście, ale czasami w domach mamy kogoś, kto jest podmiotem żartów. Kłótnia. To jest super miejsce. Wiecie, nie ma domów bez kłótni. Jeśli jest jakiś dom, gdzie się nie kłócą, to znaczy, że nie idą nigdzie razem. Trzeba się kłócić. Kłótnia jest podstawą związku. Tylko musi być to umiejętna kłótnia, gdzie wyrażamy swoje zdanie, przeciwne zdanie z szacunkiem. Ja lubię się kłócić z moją żoną. W zasadzie czasami czekam, bo myślę sobie, że już dawno się nie kłóciliśmy. Więc czasami ją tak specjalnie podnoszę. Irytuję ją. Lubię się czasami kłócić. Nie? Wiecie, kiedy jest kłótnia, czasami ludzie w tej kłótni wyrażają świetne myśli. Za każdym razem, kiedy ja prowokuję kłótnię, dowiem się o sobie rzeczy, które zawsze chciałem wiedzieć, a nie wiedziałem. Jak sprowokuję kłótnię, natychmiast czuję, że fala wiedzy mnie zalewa. Wiecie, człowiek nie powinien być ignorantem. Gdy próbujemy uklepać nasz związek, nie uczymy się siebie nawzajem. Kiedy podnoszę delikatnie kłótnię, moja żona powie mi, co o mnie myśli i ja tego potrzebuję. Ale oczywiście, że powie to z szacunkiem. Ale dobitnie. Nie ma nic tak pięknego, jak dobitne usłyszenie prawdy. W konflikcie, w napięciu wynikającym z różnicy zdań, w gniewie. Gniew jest naturalną częścią życia również. Czasami wydaje nam się, że jak gniewamy się, to już jest źle. Gniew nie jest niczym złym. Gniew jest naturalną emocją. Musimy sobie z tym poradzić, aby jednak w gniewie zachować szacunek. Powiedzmy zatem, atmosfera radości, pierwsze. atmosfera szacunku. Drugie. Trzecie. Wspólne życie. Mówię wspólne życie, dlatego że większość ludzi myśli, że wspólnie żyją, gdy mieszkają pod jednym dachem. Ale jest wielu ludzi, którzy mieszkają pod jednym dachem i nie żyją wspólnie. Wspólne życie wymaga czegoś więcej. Nawet Bóg nie lubi być sam. Wspólne życie to jest robienie rzeczy razem. Jesteśmy ze sobą dla siebie. Nie każdy w swoim smartfonie. Ostatnio usiedliśmy w domu i tak spojrzałem, dzieci przyszły. Każdy siedział w swoim telefonie. Było nas 6 osób i nikt nie rozmawiał. Wszyscy siedzieli przed telewizorem włączonym i każdy jeszcze dodatkowo siedział w swoim smartfonie. Nikt nie oglądał telewizji, każdy oglądał swój telefon. Niektórzy byli na Facebooku, niektórzy oglądali różne inne rzeczy, Instagramy i tak dalej. Wiecie, i to była nasza, to było nasze popołudnie niedzielne. Myślałem sobie, coś trzeba z tym zrobić. Dlaczego? Bo wspólne bycie jest nam potrzebne do tego, abyśmy zaczęli się komunikować ze sobą. My musimy mieć wyłączony telewizor, żeby ze sobą rozmawiać. My musimy mieć czas ze sobą. Mąż i żona, mam takiego znajomego pastora, który za każdym razem, jak do mnie dzwoni, mówi tak: hej Paweł, kiedy ostatni raz byłeś na randce ze swoją żoną? Zawsze mu mówię, niedawno. Ale przypomina mi to, że muszę być z moją żoną tylko dla niej. Po 20 latach, wiecie, ktoś mu może powiedzieć tak, po 20 latach człowiek mówi, to teraz fajnie, bo już z górki. 20-letnie małżeństwa są bardzo zagrożone. Niektórzy myślicie, że macie 7 lat, 10 lat i macie problemy? Poczekajcie, jak będzie 20, 25. To są jedne z najtrudniejszych momentów, dlatego że dysfunkcja, która rozpoczęła się 20 kilka lat temu, dochodzi do miejsca zenitu i nie wiemy nawet, jak sobie z tym poradzić. Dlatego bardzo często po 20-25 latach małżeństwa mają ogromne kryzysy, których już nawet nie chcą rozwiązywać, bo nie wiedzą, jak się rozstają. Jest mnóstwo związków, które się nie rozstają w tym początkowej fazie, ale w tej jakby dojrzałej fazie, jeśli można nazwać 25 lat dojrzałą fazą. Ale to już jest początek dojrzałości, bym tak powiedział. Początek dojrzałości. Więc wspólne życie. Jesteśmy ze sobą dla siebie. Jesteśmy razem i robimy rzeczy razem. Kiedy moja żona sprząta, ona nie jest od sprzątania, a ja od gotowania. Jesteśmy razem od sprzątania i razem od gotowania. Ja nie lubię gotować, ale wiecie, nie muszę wcale gotować, żeby być z nią w gotowaniu. Dlatego, że mogę coś zrobić, mogę coś obrać. Bycie razem w zadaniach jest kluczem. Czasami, gdy mamy taki podział, mężczyzna zajmuje się swoją zarabianiem, a kobieta domem. Więc mężczyzna przychodzi do domu, zarobił, więc się kładzie. I kobieta biega. To nie jest wspólne bycie. To jest bycie pod jednym dachem. To nie jest tylko potrzebne nam, to jest potrzebne również dzieciom. Dzieci muszą wiedzieć, że my rozmawiamy. Dzieci muszą wiedzieć, że my jesteśmy razem. Dzieci muszą wiedzieć, ja tak pokazuję, tak, ale to jest mojej żony siostra, więc daleko nie odszedłem. Więc, że jesteśmy razem, że kochamy się nawzajem, że one muszą widzieć, one po latach muszą widzieć, że my się za sobą, że stoimy za sobą. One muszą to czuć. To jest dla nich ważne. Czwarta rzecz. Wzajemny dialog. Uczenie się dialogu. Ja nie umiałem dialogu. Nie wiedziałem, czym jest dialog. Myślałem, że to jest dyskusja. Dyskusja doprowadza do konfliktu i dyskutować to każdy potrafi. Dialog to jest umiejętność budowania wspólnie myśli, dodając do tej myśli. Czy widzicie różnicę? Czyli dialog to nie jest wymienianie się poglądami. Dialog to jest wspólne dochodzenie do prawidłowej myśli, wymieniając się myślami tak, że budujemy wspólnie jedną myśl. Dialog dotyczący domu, dialog dotyczący przyszłości, dialog dotyczący dzieci. To są wszystko dialogi, których się uczymy, kiedy przestajemy dyskutować tylko. Bo wiecie, dyskusja to jest wyrażanie mojej opinii. Ale dialog to jest również wsłuchanie się w opinię drugiej strony, dołożenie do mojej opinii i budowanie zupełnie nowej opinii. To jest niesamowite, jak człowiek, dwie osoby mogą dotrzeć bardzo wysoko we wzajemnym dialogu. Możemy odkryć niesamowite rzeczy, kiedy wspólnie razem to budujemy. A więc to jest unikanie dyskutowania. To jest umiejętność prowadzenia konwersacji, którą również potrzebują nasze dzieci. One muszą słuchać nas, jak my rozmawiamy ze sobą. I ostatnia rzecz, piąta. To są ustanowione wartości i priorytety w domu. To jest trochę tak jak w samolocie, nie wiem, to jest, bywa nudne, kiedy ktoś z was latał częściej, to wie o tym, jak nudne czasami to jest, kiedy za każdym razem, kiedy wsiadasz do samolotu, mówią tobie o tym, co robić na wypadek turbulencji albo lądowania na wodzie. I człowiek tego nie chce słyszeć, ale słucha to za każdym razem, że wtedy wypadną maski i że najpierw maskę musisz założyć sobie, a dopiero później dziecku. Człowiek już wie o tym, ale słucha tego za każdym razem. Dlaczego? Bo kiedy jest trudno i gdy jest kryzys, zawsze wrócimy do wspólnie uzgodnionych wartości. Dlatego też wspólnie ustanowione wartości w domu są ratunkiem dla każdego domu. Bo kryzys, wstrząs przyjdzie na każdy dom i na każde małżeństwo. Ktoś może powiedzieć, aha, nam całkiem nieźle idzie. To bardzo dobrze, płyńcie dalej. Przyjdą sztormy i przyjdą burze. I będą sytuacje, w których jest trudno. I będą sytuacje, gdzie jest naprawdę ciężko. Ale wtedy musimy zbudować, wspólnie razem ustanowić te wartości i priorytety. I teraz pozwólcie, że może zasugeruję. Jedną z takich wartości i priorytetów to jest życie w wierze i w miłości. Życie w wierze to nie jest życie w wierze w Boga. Wiecie, przeważnie ludzie wierzą w Boga. W Polsce jeszcze nie spotkałem kogoś, kto w Boga nie wierzy. A jak spotkałem, to wierzy tylko nie w tego. Czasami wierzy w swojego. Ale każdy wierzy w Boga. Jest niewielu niewierzących w Boga. Więc ja nie mówię o wierze w Boga. Ja mówię tutaj o posiadaniu wiary. Życiu wiary. Które jest oparte na Słowie. Moje dzieci i my wspólnie razem potrzebujemy właśnie tego, że kiedy wszystko się dzieje źle, kiedy coś się sypie, kiedy mamy kryzys, łapiemy się wspólnie razem za ręce i mówimy, my to przejdziemy. Bóg pomoże nam w tym. On będzie z nami w tym. My nie wiemy teraz, jak przez to przejść. Nie wiemy, co z tym zrobić, ale On pomoże nam przez to przejść. Ufamy Jemu, wiemy, że On jest z nami i chociaż teraz nie znamy rozwiązań, to On nam przyjdzie z pomocą. Ta wiara w Jego Słowo i zaufanie Jemu jest tą wartością, która trzyma rodzinę, gdy jest kryzys. Kompromis w życiu zawsze powstaje wtedy, kiedy przychodzi kryzys i nie mamy ustanowionych wartości, wtedy idziemy tą najkrótszą drogą. Jezus powiedział takie słowa, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Dlatego człowiek musi ustanawiać wartości, aby jego serce przylgnęło do tego. Bo nie możesz zaufać swojemu sercu. Musisz zaufać ustanowionym przez siebie wartościom. Dlatego Bóg w naszym wypadku nie stanowił tylko jakąś postać, w którą wierzymy, ale realną osobę, która pomagała nam, gdy było ciężko. Dzieci muszą to widzieć. Dzieci muszą widzieć, że gdy jest źle, nie obracamy się przeciwko sobie, ale stajemy razem, łapiemy się za ręce i mówimy, Bóg nam pomoże. Czasami mówiliśmy to ze łzami, czasami mówiliśmy to naprawdę w pewnej desperacji, nie wiedzieliśmy w ogóle, jako dorośli ludzie, skąd przyjdzie pomoc. Ale ona zawsze przychodziła. I później wspólnie razem mogliśmy to świętować. I to przechodzi dalej z jednego pokolenia w kolejne pokolenie. To jest tych pięć zasad. Ok? Pozwólcie, że je powtórzę. Pierwsza rzecz, pamiętacie? Atmosfera radości. Druga? Atmosfera szacunku. Trzecie? Wspólne życie. Czwarte? Wzajemny dialog, umiejętność dialogu. ustanowione wartości. To jest dokładnie to. Teraz, to wszystko, co słyszałeś, chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś pomyślał, która z tych rzeczy dla Ciebie jest najsłabsza i którą chciałbyś zmienić. I zapisz sobie jedną. Na swoim smartfonie, w telefonie, jeśli nie masz tutaj tego wszystkiego, możesz pomyśleć, zapisać sobie tam, gdy wyjdziesz, możesz w kafeterii pomyśleć przy kawie o tym, porozmawiać z kimś. Jeśli oglądacie nas w tej chwili, zapiszcie to sobie. Jedną rzecz, którą zrobicie. Jedna, która najbardziej was dotknęła. Życia nie można zmienić od razu wszystkiego. Trzeba zmieniać krok po kroku. Dlatego nie jest tak ważne, czy zrobimy wszystko naraz. Musimy zrobić jedną rzecz. Amen? Pozwólcie, że pomodlę się na końcu. Chciałbym powiedzieć wam, że twój dom i twoje szczęście zależy od zasad, które umieścisz w swoim domu. Często słyszałem, że chodzi o to, żeby Bóg był w domu, ale wiecie, Bóg nie chce być tylko obecny, On chce być umieszczony w mechanizmach naszego życia. Dlatego, że gdy zadacie mi pytanie, czy Bóg jest obecny w chrześcijańskim domu, który ma tragedię, przeżywa, bo ludzie nie wiedzą, jak mają żyć razem? Czy Bóg tam jest? Tak. No, oczywiście, że tam jest. On powiedział, że zawsze będzie z nami. Więc nigdy nie chodziło o to, że On ma być. Chodziło o to, żeby ludzie, którzy w Niego wierzą, wzięli zasady i umieścili w swoich domach. I wtedy one zadziałają. Myślę, że nikomu się nic nie stanie, gdy wstaniemy na chwilę. I tak już siedzicie już pół godziny. Więc pomodlimy się na koniec, Ojcze. Dziękuję Ci za każdy dom, który tutaj jest reprezentowany. Każdą rodzinę. Każdą osobę, która tutaj jest. Tych, którzy są sami, samotni. Ojcze, modlę się o tych wszystkich, którzy oglądają nas w tej chwili. Modlę się o ich domy i o to miejsce, w którym dzisiaj się znajdują. Proszę Ciebie. Daj nam zdolność, abyśmy byli tymi, którzy będą czynili Twoje Słowo. Nie tylko słuchali, nie tylko mówili, że wierzą, ale stali się wykonawcami tego Słowa, którzy będą budowali swój dom na skalę. Nie chcemy być tymi, którzy słuchają tylko i oszukują się. Ale chcemy być tymi, którzy wykonują ten pierwszy krok. Proszę Ciebie, abyś pomógł tym, którzy są daleko od Ciebie, Panie, przybliżyć się do miejsca, w którym Ty uczynisz pokój w ich życiu, tak, że ta prawdziwa radość będzie mogła tryskać w nich. Żeby nie chodzili w tym smutku świata, w tym zniszczeniu, tej depresji, tej beznadziei, która jest w świecie, ale żeby rozpoznali tą nadzieję i to życie, które jest w Tobie. Proszę Ciebie, abyś ich przyciągnął do siebie bardziej, bliżej, o ten jeden krok nawet. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami. I dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam światło swojego słowa. Proszę Ciebie, aby każdy z nas zrobił jedną rzecz po tym spotkaniu. W imieniu Jezusa.